Sowiecka wolność. Po tej całej ceremonii z nadzorem powróciliśmy do łagru. Byłem tam jeszcze 3 dni, póki się nie zebrało kilka osób. Jednego nie opłaciło się odwozić. Najbliższe osiedle było kilkadziesiąt kilometrów stąd. W tym czasie rozliczałem się z łagrem, zdawałem pościel, bo coś takiego otrzymaliśmy w ostatnim roku i dostaliśmy zasiłek w wysokości średnich poborów miesięcznych. I wreszcie któregoś ranka podjechała ciężarówka. W skrzyni siedziało już parę osób i doszło nas 3. Przed odjazdem rzuciłem jeszcze raz okiem na łagier, który okazał się nieco lepszy od poprzednich. Wreszcie ruszyliśmy, ale nie sami. Z nami jechał jeszcze nasz opiekun, który miał nas dostawić na miejsce przeznaczenia. Jechaliśmy tą drogą, którą nas przywieźli. Przejeżdżając koło fabryki, pomachaliśmy jeszcze na pożegnanie. Dobrze po południu dotarliśmy do jakiejś miejscowości, a opiekun zaproponował, by tu zjeść obiad. Czułem się w tych pierwszych godzinach dziwnie. Wciąż mi się wydawało, że za mną stoi czekista z karabinem. Takie uczucie trwało jeszcze kilka dni. W jakiejś miejscowości nocowaliśmy, a nazajutrz dotarliśmy do Uść-Omczuga. Tu mieliśmy pracować jako zesłańcy. Rozmieścili nas po paru hotelach robotniczych. Mnie i jeszcze jednego Ukraińca, który jakoś przylgnął do mnie, przydzielili do brygady budowlanej. Parę dni dali nam odpocząć, a potem ich brygadzista zażądał, byśmy przyszli do pracy. Zapytałem, do jakiej? Powiada, na budowie. W charakterze przynieś, podaj cegłę. Postanowiliśmy z tym kolegą, że do tej pracy nie pójdziemy. Jesteśmy mechanikami i pójdziemy pracować tylko w swoim zawodzie. Ten Ukrainiec, Fiedzia, pracował w łagrze w warsztacie samochodowym. Mija już tydzień. Zwiedzamy Uść-Omczug, odwiedzamy znajomych, z którymi byliśmy kiedyś w łagrach. Powoli przyzwyczajamy się do życia na wolności. Komendant przysłał posłańca do hotelu, żebyśmy obowiązkowo się u niego stawili. Cóż, idziemy, lekceważyć nie wolno. Przychodzimy. Jest tam kilka osób. Komendant z miejsca napuścił się na mnie z krzykiem. Sabotażnik, sudzić budiem, do pracy nie idziesz. Zebrałem się na odwagę i powiadam, nie straszcie mnie sądem. Ja już przeszedłem wszystkie łagry i tam pracowałem w swoim zawodzie. Nawet byłem majstrem w poważnym przedsiębiorstwie, a tu nie będę nosił cegieł na budowie. A gdzie to tak pracowałeś w tak poważnym zakładzie? To jest tajemnica. Tego nie powiem. Jakby zmiękł, ale mówi, że tu nie ma zakładów mechanicznych. To po co nas tu przywieźli? Kazał mi wyjść i zaczekać. Fiedzia też miał taką gadkę. Usiedliśmy na trawce i czekamy. Siedzieliśmy tak kilka godzin. Wreszcie wyszedł komendant i nas zawołał. I mówi, że tu w Uść-Omczug dla nas pracy nie ma. Jeżeli chcemy, to za parę godzin pojedzie samochód do Magadanu, to on może nas tam odesłać, bo tam są różne zakłady mechaniczne. Czemu nie? My się od pracy nie uchylamy, byle w naszym zawodzie. Po kilku godzinach przyjechała ciężarówka i zabrała nas, chyba 5. Po drodze dołączyło jeszcze kilka osób. Zawieźli nas do jakiejś kopalni. Spotkałem tam Kazika Wasilewskiego. Siedział jak pustelnik w kamiennej grocie przy górniczej sprężarce. Był operatorem już jako wolny zesłaniec. Obok w małej kajutce stało jego łóżko. W jednej miejscowości zatrzymaliśmy się na nocleg. Nazajutrz spotkałem tam kilku Polaków, którzy po łagrach byli tam na zesłaniu. Po południu dojechaliśmy do miejscowości Karamken. Tu mieliśmy dostać pracę. Karamken, dość duże osiedle przy głównej kołymskiej trasie, 103 km od Magadanu. Mieścił się tu główny urząd drogowy całego Dalekiego Wschodu. Tu też były duże zakłady naprawcze taboru kolejowego. Stały tam okazałe domy, w których mieszkali funkcjonariusze i pracownicy Dalstroju. Przed rokiem był tu olbrzymi łagier, a skazańcy pracowali przy budowie dróg dla całej Kołymy. Teraz po łagrze zostały fragmenty, pochylone wieżyczki strażnicze, zniszczone i poprzewracane ogrodzenie i rozwalające się baraki. Więźniowie po zwolnieniu rozpłynęli się. część fachowców została w warsztatach, cała obsługa czekistów przedzierzgnęła się w cywili i też tu się urządziła w pracy, wspominając dobre czasy, kiedy za nich wszystko robili niewolnicy. Tu mnie i Fiedję skierowali do pracy i jeszcze dołączył do nas Polak, Stasiek Lewszyk. Mnie i Fiedję skierowali do pracy w montowni silników, a Staśka do bazy ciężkich samochodów. Zamieszkaliśmy w hotelu robotniczym, nawet nie najgorszym. Pokoje na 4 osoby, tuż za ogrodzeniem zakładu. Cały obszar zakładu dość szczelnie ogrodzony parkanem z desek, a niedawno były jeszcze wieżyczki i kolczasty drut. Pracujemy już parę miesięcy, otrzymujemy wypłatę. Potrącają nam za kwaterę i pościel. Żywić się i ubierać musiał każdy sam. Wydali nam wilcze bilety. Dokument składany jak taśma. Co miesiąc należało iść do komendanta, by stemplował, że znajdujesz się w ustalonym miejscu. W czasie pracy chodziłem po różnych działach. To taka była potrzeba, to inna. Kiedyś byłem w dziale blacharki, tak zwany miedny cech. Pobielali chyba panewki. Widzę, jak majster z jednym chłopakiem męczy się przy pobielaniu blachy cyną. Mieli robić jakiś zbiornik na wodę. Pytam, dlaczego nie robią cyną sproszkowaną, tylko pałeczką? A skąd ją wziąć? Jeśli chcecie, to wam pokażę. Przygotowali co trzeba, a ja umiałem jeszcze ze szkoły rzemieślniczej w Wilnie. Tam mieliśmy niewielką galwanizernię, a uczono nas dobrej, rzetelnej roboty. Pokazałem im, jak to się robi. No wiesz, powiada majster, jesteś spec. Po kilku dniach podchodzi do mnie naczelnik warsztatów i pyta, czy nie zechciałbym objąć dział blacharski, bo ten majster odchodzi, w ogóle wyjeżdża z Kołymy, a mówili, że tylko ty najlepiej byś się nadawał na majstra tego cechu. No cóż, zgodziłem się bez namysłu i na drugi dzień zacząłem już przyjmować od tamtego majstra wszystkie urządzenia. Było tego dość sporo. Duże spawarki elektryczne i acetylenowe, piec hartowniczy z całym oprzyrządowaniem i komplet urządzeń do odlewu panewek i wiele innego sprzętu.